cykl. W każdą niedzielę o późnej porze witam Państwa ze studia radiowego FM 98,5 w Kitchener przy 1446 King Street East. Dwóch Janków dzisiaj nie będzie, nieobecni, usprawiedliwieni. Drodzy Państwo, witam i na początek wszystkim, którzy spędzają święta ortodoks, czyli w tym tygodniu, życzę wesołych świąt. Na początek może chciałbym Państwu zaprezentować nowość taką, którą dostałem od Janka Żuka. Jego córka Kapella nagrała znakomitą wersję kolęd takich typowo świątecznych w większości kanadyjskich. Posłuchajmy. Oto Natalia Żuk i a cappella Carols of the Bells, wykonanie Natalia Żuk.
Christmas is here. Merry, 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 merry Christmas. Merry, 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 merry Christmas. On in this end, on without end, their joyful home to every home.
Natalia Żuk. Piękna wersja. Ile razy ona musiała to nagrywać? Znam ten ból, wiem, bo moi synowie nagrywają takie rzeczy. Ile to kosztuje pracy? I z katem, i a cappella. Świąteczna taka wiązanka w wykonaniu Natalii Żuk. Dziękujemy Jankowi za przesłanie dla nas. Zagramy jeszcze w tym sezonie świątecznym. Jakże my jesteśmy dzisiaj biedni, jak ograniczeni w naszym myśleniu o sobie, porównując nas z ludźmi nawet nie wieków średnich, ale jeszcze XIX wieku czy początku XX wieku. Nasza świadomość egzystencjonalna, mimo tej całej cudownej technologii, a może właśnie za jej sprawą, jest po prostu zerowa. Z poważnymi minami, pełni nadęcia, ułaniamy się za jakimiś bzdurami, zastanawiamy się nad karierą, możliwość utraty jakichś wygód napełnia nas samobójczymi myślami. Korporacyjny wyścig szczurów popycha do studiów porównawczych nad sąsiadami. Owszem, dawniej też grały w nas żądze, ale było to wszystko posadzone w kontekście tymczasowej doczesności. Dzisiaj wiele energii zdajemy się poświęcać po to, by zapomnieć o nieuchronności przemijania, o naszym losie. Dawniej mieliśmy wydrukowaną świadomość dziecka Bożego, które tutaj jest tylko po to, by się zbawić, które ma drogę do przejścia, przedsionek życia wiecznego. To przedświadczenie całym pokoleniom ludzi Zachodu pozwoliło stworzyć instytucje, pozwoliło odkrywcom ruszać w nieznane, bo tak naprawdę i tak wiedzieli, dokąd pójdą, a te nieznane dotyczyło jednej naszej ziemskiej geografii. Niebieską mieliśmy zaś dokładnie rozpoznaną. Dzisiaj w tym wszystkim zapominamy, wtłoczeni w gorset konsumpcyjnej cywilizacji przyjemnego odmurzczania. Dopiero w chwilach wstrząsów choroby czy śmierci kogoś bliskiego prawda o nas samych zaczyna przesiąkać nam do mózgu, a przecież ona stanowi o istocie tego, kim jesteśmy. Przecież z nią powinniśmy się budzić i z nią codziennie zasypiać. Jednym z naszych budzików są święta Bożego Narodzenia, oczywiście, o ile wcześniej ich nie zasypiemy morzem prezentów, sztucznego ciepełka, chwilowej życzliwości, nie zakopiemy głęboko pod sklepowymi muzakami. Stajenki i żłóbek pomagają zrozumieć, kim jesteśmy i co tutaj robimy. Pomagają, patrząc w słońce, zauważyć, że ktoś to słońce dla nas zapalił. Mimo że w obliczu ogromu dzieła stworzenia jesteśmy jak ta namrówka, to jednak fakt, że jesteśmy ważni dla Stworzyciela, że On o nas pamięta, że jest na co dzień z nami i to dla nas wcielił się jest czymś porażająco ogromnym, jest fundamentem ludzkiego myślenia. I właśnie byliśmy świadkami kolejnych świąt. Są teraz święta ortodoksyjne. Wydarzenia z naszej ludzkiej perspektywy niepojętego, bo jakże to Bóg? Absolut? Ktoś, kto jest dla nas intelektualnie nie do pojęcia, przychodzi na świat jako najmniejszy z nas. Przychodzi na świat w biedzie i w chłodzie, w zwykłej, ubogiej rodzinie. Jakże to ważne przesłanie dla nas, jakże boimy się z tym przesłaniem żyć. A przecież właśnie taka jest prawda o nas samych. Nasz Bóg pokazuje nam drogę wejścia, pokazuje nam drogę nie poprzez okazane mocy, nie po ognębienie, lecz poprzez miłość, akceptację boskiego porządku i odnajdywania Bożego obrazu w każdym najuboższym i najbardziej nędznym człowieku. Kiedyś ojciec Andrzej Madej pięknie powiedział, że aby człowiek mógł zabić drugiego człowieka, trzeba go najpierw okłamać. Okłamać w tym, kim jest on sam i kim jest ten drugi. Zabić duszę, aby zagrodzić jej drogę do królestwa, również trzeba okłamać. Nasz dzień codzienny stara się nam przesłonić naturę świata, fakt, że jest nam dany jedynie na moment i że jego sprawy są ważne jedynie w dalszej egzystencjonalnej perspektywie. Święta Bożego Narodzenia to okazja do odsunięcia przed samym sobą prawdy. To jest okazja do przewartościowania tego, czym na sobie żyjemy. Do postawienia sobie pytań, jeśli zdołamy to uczynić. Napełnimy je prawdziwą radością. Bo to nie radość spotkania przy wigilijnym stole. Nieprzyjemność biesiadowania jest najważniejsza. Lecz ten Bóg, który leży w żłobie. Rzecz według naszego codziennego rozeznania niepojęta, no bo jak to? On alfa i omega, on wszystko, co jest, on jedyny, największy, stał się najmniejszym z nas. Po co? Postarajmy znaleźć odpowiedź. Postarajmy się znów łaknąć prawdy prawdziwego życia. Jest to świąteczny felieton Andrzeja Kumora. Wiecie Państwo, że bardzo lubię felietony, cotygodniowe felietony w Gońcu naszej znakomitej polonijnej gazety. Przypominam jeszcze raz, to był felieton Andrzeja Kumora. Posłuchajmy teraz innej znanej kolędy.
Świata monarchowie, gdzie śpiesznie dążycie, powiedzcie nam, trzej królowie, chcecie widzieć dziecię. Ono w żłobie nie ma tronu i berła nie dzierży, a proroctwo jego zgonu już się w świecie szerzy.
Mędrcy świata, złość okrutna dziecię prześladuje, wieść okropna, wieść to smutna, Herod spisek
niosą zdani i żal serca czysty. Koka dziwo, mirę, złoto niesie Jezus szczerze. Co dajemy ci z okotą, od nas przyjm go bierze. Koka dziwo, mirę, złoto niesie Jezus szczerze.
Drodzy Państwo, co roku 6 stycznia Kościół katolicki obchodzi uroczystość Objawienia Pańskiego, potocznie zwanym Świętem Trzech Króli. O tym, skąd wzięły się imiona mędrców i dlaczego w ten dzień wierni piszą kredą na drzwiach, mówi ksiądz profesor Jacek Nowak. Ksiądz Nowak z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wyjaśnia, że w czasie uroczystości Objawienia Pańskiego, a więc Epifanii, chrześcijanie upamiętniają trzy biblijne wydarzenia: pokłon trzech króli, chrzest Jezusa oraz pierwszy cud Jezusa w Kani Galilejskiej. Święto Objawienia Pańskiego powstało w Egipcie w III wieku. 6 stycznia jedna z sekt chrześcijańskich czciła tam chrzest Chrystusa, który traktowała jako pełne objawienie Syna Bożego. Według wyznawców tej sekty dopiero w chwili chrztu nastąpiło ujawnienie dwóch natur Jezusa, ludzkiej i boskiej, mówi profesor Uniwersytetu Teologicznego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Data święta Epifanii związana była z wierzeniami staroegipskimi. 6 stycznia obchodzono święto narodzenia Boga Światła. Wierzono, że nocą poprzedzającą święto, kiedy rodził się nowy Bóg, wody Nilu zamieniły się w krew. W wielu miejscach piasek na nabrzeżach Nilu ma czerwony kolor, wyjaśnia ksiądz Nowak. A że jest to pora deszczowa, rzeka zabierała ten piasek i woda rzeczywiście mogła stawać się czerwona. Czerwone wody Nilu posłużyły chrześcijanom do zastąpienia wierzeń pogańskich ukazaniem pierwszego biblijnego cudu Jezusa w Kani Galilejskiej, gdzie Chrystus wodę przemienił w wino. Trzecim wydarzeniem, o którym mówi się w czasie Epifanii, jest pokłon mędrców, którzy przybyli do nowonarodzonego Jezusa. Wtedy to miało nastąpić symboliczne objawienie się Chrystusa całemu światu, ówczesnemu światowi. Ksiądz Nowak zauważa, że w Biblii nie ma mowy o odwiedzających Jezusa królach, ale raczej mędrcach. Stwierdzenie, że Jezusa odwiedzili monarchowie, pochodzi od Cezarego z Arles w VI wieku. Mnich na podstawie starotestamentowego psalmu 72, w którym mowa o królach oddających Bogu pokłon, wywnioskował, że mędrcy musieli być władcami. Nie wiemy także, ilu było mędrców. Jednak Cezarys Ales na podstawie Ewangelii według świętego Mateusza i wymienionej tam liczby darów przyniesionych Jezusowi, mirra, kadzidło i złoto, określił, że mędrców było trzech, dodaje. Według innej interpretacji liczby monarchów królowie mieli być przedstawicielami wszystkich stron świata. W starożytności znano tylko trzy kontynenty – Europę, Azję i Afrykę. Dlatego też do dziś w stajenkach bożonarodzeniowych władcy pokazywani są jako osoby o różnym kolorze skóry. W Biblii nie pojawiają się również imiona mędrców. Skąd więc się one wzięły? Ksiądz profesor Nowak tłumaczy, że mędrców nazwano Kacprem, Melchiorem i Baltazarem dopiero w średniowieczu. Epifania związana była z trzema wydarzeniami. Chrztem, po łacinie baptismus, weselem w Kanie Galilejskiej, po łacinie matrymonium, oraz pokłonem mędrców, co dano wyrazem cogito, poznaję, wyjaśnia teolog. Identyczne litery C, M i B rozpoczynały również inne wyrażenia. C Christus multorum benefactor, co znaczy z łacińskiego Chrystus wielu osobom dobroczyńcom, oraz Christus mansionem benedicta, co znaczy Chrystus mieszkania błogosławi, dodaje ksiądz profesor. Ksiądz Nowak wyjaśnia, że od IX wieku wzięto inicjały powracające w tych trzech wyrażeniach i otworzono od nich imiona trzech królów. Kasper przez Si, Melchior i Baltazar. Te same inicjały do dzisiaj wierni piszą kredą w święto Epifanii na drzwiach swoich mieszkań, choć wiele osób łączy ten skrót jedynie z imionami mędrców. Jak zaznacza teolog, zwyczaj pisania kredą znaków na drzwiach jest bardzo stary. Pochodzi jeszcze ze starotestamentowej Księgi Wyjścia. Tam mowa jest o przejściu przez Egipt anioła śmierci, który zabijał pierworodnych, omijając domy oznaczone krwią baranka. Stąd wziął się wśród Żydów zwyczaj znakowania wejść do swoich namiotów, co miało być symbolem tego, że Jahwe jest wśród nich. Zwyczaj ten zaadoptowany został także i przez chrześcijan. To taka teologiczna interpretacja święta trzech królów. W Polsce bardzo hucznie teraz obchodzona. Rozmawiałem trochę z Jankiem, jest bardzo chory, nie mógł dzisiaj, z Jankiem Kobułeckim z Polski, być z państwem i opowiadał, że jak zwykle bardziej pięknie obchodzono ten dzień. A powiem jeszcze tak na dodatek, że w Polsce powstało nowe święto, bo w Trzech Króli powstał jeszcze jeden król, król skoków z wyż. Także nie wiem, czy Polacy będą dopisywali Kamil Stoch. Golec orkiestra, nie było miejsca dla...
Kolęd, bardzo wymowny, aktualny na czasie tekst. Kolędy wykona nasza wspaniała Edytka, moi kochani. Nie było miejsca dla ciebie.
Tak, a ja, kochani, tą piękną kolędę chciałam zadedykować ojcom Paulinom za to, że to miejsce dla nas tutaj znalazło się dzisiaj. Bardzo dziękujemy, że możemy tutaj kolędować. Wielki Bóg zapłać.
Golec orkiestra z koncertu na Jasnej Górze. Państwo, chciałbym Państwu przybliżyć kogoś, kto jest wielkim znawcą Biblii Świętej. Na pewno przychodzi w naszym okresie życia taki moment, no mamy Pismo Święte, nie zawsze go czytamy i czas może spróbować to Pismo Święte czytać, jak go czytać. Ksiądz profesor Waldemar Chrostowski jest chyba jednym z największych biblistów naszych czasów w kraju i znawcą wielu tematów, zwłaszcza polsko-żydowskich, znawcą Starego Testamentu. Zapraszam Państwa dzisiaj na spotkanie i przez następne 2-3 tygodnie chciałbym to kontynuować, by Państwo posłuchali znakomitych prelekcji księdza profesora, jak czytać Pismo Święte, wykład z cyklu Duchowość dla Warszawy, który prowadzi ksiądz profesor. Organizatorem jest Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie w Kolegium Joanneum we współpracy z Centralną Biblioteką Rolniczą. Tamtą odbywają się te spotkania. Ksiądz profesor ma znakomitą siłę przemawiania do nas. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Jak czytać Pismo Święte? Warto posłuchać, warto się czegoś nauczyć, warto może zajrzeć po wielu latach ciężkiego gonienia za życiem. Czasami dobrze by było poczytać Pismo Święte. Ksiądz profesor, wiem, że nie jest zwolennikiem żadnych elektronicznych czy głosowych czytań Biblii. Dlaczego? A może w tym akurat w wykładzie coś na ten temat powie. Zapraszam Państwa, jak czytać Pismo Święte.
Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Najpierw dziękuję serdecznie księdzu rektorowi za zaproszenie do udziału w tym cyklu wykładów otwartych Duchowość dla Warszawy, siostrze za prezentację, której dokonała. I bardzo serdecznie Państwa witam. Najprzód tych, których już znam od wielu lat, dlatego że od 32 lat w warszawskiej parafii najpierw Opatrzności Bożej, a następnie znacznie dłużej. Zwiastowania Pańskiego prowadzę konferencje biblijne, dlatego kiedy teraz na Państwa patrzę, rozpoznaję te twarze, które tam są obecne, a także przypomina mi się tamten właśnie obraz, 32 rok, już jesteśmy razem. Bardzo serdecznie również witam tych spośród Państwa, którzy są pierwszy raz, albo być może pamiętają naszą refleksję sprzed kilku lat tutaj w Centralnej Bibliotece Rolniczej, która była poświęcona czterem kanonicznym Ewangeliom. Otóż tytuł dzisiejszy jest tak pojemny, że właściwie można by do tego pod ten tytuł włączyć wszystko. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że tu nie są przypadkowe osoby, lecz są to osoby, które są od dawna zainteresowane Pismem Świętym, czytają Pismo Święte, pogłębiają swoją wiedzę biblijną i duchowość biblijną, odbyły wiele pielgrzymek po krajach biblijnych, nie tylko do Ziemi Świętej, i są być może osoby, które są mniej wprowadzone w problematykę biblijną. Dlatego niech Państwo wybaczą, że pewne rzeczy, o których będę mówił, one są już w większości z Państwa zapewne znane. Ale bardzo chciałbym jakoś je usystematyzować, a wyjdę od bardzo osobistej uwagi. Otóż muszę Państwu powiedzieć, że mój stosunek do Pisma Świętego jest absolutnie wyjątkowy. Aczkolwiek wykładam Pismo Święte i zajmuję się nim od strony naukowej i akademickiej, to mogę powiedzieć z ręką na sercu, że Pismo Święte pozwoliło mi przetrwać rozmaite bardzo trudne chwile, bardzo trudne czasy w moim życiu. W związku z tym czytam, rozważam, myślę o Biblii, bo to jest inna nazwa Pisma Świętego, w sposób niezwykle osobisty. I sprawa druga. Gdy dzielę się z Państwem tymi swoimi przemyśleniami, to nie jest to jakiś akademicki wykład, lecz jest to po prostu refleksja, która odzwierciedla bardzo dużo z mojego osobistego doświadczenia. Mógłbym tutaj przytoczyć z pokorą, z jaką trzeba to robić, słowa, które sięgają ojców Kościoła, a więc są od wieków powtarzane w Kościele, formułę, która brzmi: karmię was tym, czym sam żyję. Jest to: żyję i na drodze niewinności, i na drodze nawrócenia. Pismo Święte na obydwu tych drogach jest bardzo pomocne. Ale to, o czym będziemy dzisiaj mówili, to nie są wyuczone formuły, ale po prostu część doświadczenia, z którym się chciałbym podzielić. Drodzy Państwo, tego rodzaju konferencje, tego rodzaju spotkania można by porównać do innej przygody. Mianowicie są osoby, które idą do księgarni albo teraz przez internet, kupują albo zamawiają sobie książkę kucharską. Są osoby, które lubią czytać książki kucharskie. Wyobrażają sobie, co mogłyby zrobić, natomiast bardzo rzadko albo w ogóle zabierają się do sporządzenia tego, o czym w książce kucharskiej jest mowa. Otóż, gdy mamy w ręku książkę kucharską, to nie znaczy, że jemy potrawy, o których tam mowa. Gdy bierzemy udział w tego rodzaju konferencjach, to jest tak jak ta książka kucharska. Otrzymujemy tylko pewne drogowskazy, pewne myśli, pewne wskazówki. Natomiast od nas, od każdej i każdego z nas zależy, czy sięgniemy po Pismo Święte. Ale gdy stawiamy pytanie, jak czytać Pismo Święte, to nie chodzi o jednorazowy zapał, o to, co w naszej polskiej mowie zwykło się nazywać słomiany ogień. Nie chodzi o jakiś, powiedzmy, jednorazowy aplauz, wzruszenie, emocje. Chciałbym Państwu dać pewne wskazówki, aczkolwiek wiem, że są tutaj osoby, które już te wskazówki znają i je praktykują. Otóż chciałbym dać pewne wskazówki, które pozwolą, albo umożliwią, albo pomogą uczynić Pismo Święte towarzyszem swojego życia, bo naprawdę warto. Bo, drodzy Państwo, gdy zaczniemy czytać Pismo Święte, to nie jest tylko spotkanie z samą Biblią, która, jak ksiądz rektor przypomniał, jest Słowem Bożym i Słowem Człowieka, ale to jest również praca nad naszym charakterem. To jest również obróbka naszego charakteru. To jest również wzrost w tym, co duchowe. To jest duchowy postęp, dlatego że czytanie Pisma Świętego, takie systematyczne, wymaga od nas właśnie trwałego zaangażowania. Przejdźmy więc do konkretów. Otóż rozpocznę od spraw najprostszych, po to, żebyśmy mogli posuwać się później głębiej. Gdy mówimy Pismo Święte, to oczywiście myślę, że nie ma wśród Państwa osób, które są w stanie czytać Pismo Święte w oryginale. Otóż oryginał Pisma Świętego, obydwu części Biblii chrześcijańskiej, jest napisany w języku hebrajskim, aramejskim i greckim. Rzadko kto zna te języki spośród nas. Jeżeli już, to być może najbliższy jest język grecki. A więc gdy mówimy, jak czytać Pismo Święte, to pytanie, które się od razu nasuwa, uwaga, która się nasuwa, dotyczy tego, że mamy czytać Pismo Święte w przekładzie, na język polski. Aczkolwiek być może są wśród Państwa osoby, które choćby również po to, żeby ćwiczyć obcy język, mogą sięgnąć po Pismo Święte w języku angielskim, włoskim, niemieckim czy rosyjskim nawet. Bo Pismo Święte zostało przełożone na ponad 2,5 tysiąca języków i dialektów istniejących na świecie. A więc praktycznie każdy naród, każdy lud ma Pismo Święte w swoim języku. Zdecydowana większość ma całość Pisma Świętego, a niektóre mniejsze, nawet nie narody, tylko ludy, mają, powiedzmy sobie, to, co z Pisma Świętego jest najbardziej potrzebne chrześcijanom, mianowicie Ewangelię i Psalmy. Jeszcze do 50 lat temu sprawa była stosunkowo prosta. Jedyne dostępne egzemplarze Pisma Świętego w języku polskim to była tak zwana Biblia Wujka, która po raz pierwszy ukazała się w roku 1598, opracowana przez słynnego teologa. Jego imię i nazwisko to Jakub Wujek, znakomitego znawcę Pisma Świętego, który przełożył całe Pismo Święte z łaciny, czyli z tak zwanej wulgaty, to znaczy z przyjętego w Kościele katolickim przekładu z ksiąg oryginalnych na język łaciński, a on ten język łaciński spolszczył. Drodzy Państwo, ta Biblia przez kilka wieków była Biblią polską i Biblią Polaków. Ona ukształtowała naszą kulturę, ona ukształtowała naszą duchowość, przechodziła z pokolenia na pokolenie. Przede wszystkim dlatego, że język tej Biblii, polszczyzna tej Biblii była doprawdy wspaniała. Ja tylko powiem Państwu tytułem pewnej anegdoty, że gdy ukazała się Biblia Wujka w roku 1598 i zaczęła się rozprzestrzeniać, zaczynała być czytana, to na początku XVII wieku, w latach 30., 40. XVII wieku wybuchł swoisty spór. Mianowicie zebrali się w Piotrkowie Trybunalskim franciszkanie i zebrali się rabini, wtedy takie dysputy były możliwe, i podjęli dyskusję, którą traktowali bardzo poważnie. Franciszkanie mieli do dyspozycji piękną Biblię Wujka, rabini mieli do dyspozycji piękną Biblię hebrajską i powstał spór, jakim językiem mówił Adam i Ewa. Otóż franciszkanie twierdzili, że po polsku. Natomiast rabini twierdzili, że po hebrajsku. Sprawa dotyczyła nie tylko historii, dlatego że jedni i drudzy sprzeczali się również, jakim językiem będziemy mówić w niebie. Franciszkanie obstawali przy polskim, rabini obstawali przy hebrajskim. Spór do tej pory nie został rozstrzygnięty. Mogą się Państwo w ten spór włączyć. Mówię o tym sporze, takim bardzo malowniczym, bardzo kolorowym, dlatego, żeby Państwo uprzytomnili sobie, że Biblia Wujka na tamte czasy była przepiękna. To była Biblia Mickiewicza, Biblia Słowackiego, Biblia Krasińskiego, Rejmonta, Sienkiewicza. Przypominają sobie Państwo jedną z noweli Sienkiewicza o Polaku rzuconym daleko na emigrację, który znał język polski, pamiętał język polski tylko dlatego, że wziął ze sobą Biblię Wujka. Tak było. Do roku 1965. Ale jednocześnie ta Biblia Wujka była coraz mniej zrozumiała dla współczesnego Polaka, dlatego że przekazywała nam język sprzed kilku stuleci. W nowych nurtach i także dla zrozumiałości, w nowych nurtach, które związane są z posoborowym kościołem, ale nie tylko, mają również swoje polskie podglebie, powstała propozycja, żeby opracować po raz pierwszy w naszej historii, opracować przekład Pisma Świętego z języków oryginalnych. Ten pomysł zrodził się po raz pierwszy w roku 1937. Zrodził się we Lwowie. Były wtedy, przed II wojną światową, 4 wydziały teologiczne na uniwersytetach państwowych, mianowicie w Warszawie, w Krakowie, w Wilnie i we Lwowie, oraz Wydział Teologiczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1937 roku zebrali się bibliści zajmujący się interpretacją Pisma Świętego, zebrali się we Lwowie i poczynili, proszę Państwa, przygotowania do obchodów tysiąclecia chrztu Polski. Proszę popatrzeć, jaka dalekowzroczność. I postanowili w 1937 roku, kiedy zostało już niecałe 30 lat, postanowili w ciągu 10 lat przełożyć całe Pismo Święte na język polski. Nie tylko postanowili, zebrali również sami wśród siebie składkę, finanse. Jeden z profesorów ofiarował 500 zł. Ci z Państwa, którzy wiedzą, jaka była wartość 500 zł przed wojną, mogą sobie mieć pojęcie o jego hojności. Oczywiście cały projekt został przerwany przez wojnę. Wybuchła wojna, Lwów został zajęty przez okupantów jednych i drugich. Profesorów wielu wywieziono, kilku stracono i wydawało się, że do tego projektu nie będzie można wrócić. I dopiero gdy ksiądz prymas Stefan Wyszyński wyszedł w 1956 roku z więzienia i gdy pozostało 10 lat do tysiąclecia chrztu Polski, wtedy bibliści, głównie inicjatywa należała do benedyktynów z Tyńca, ale nie tylko. Otóż bibliści podjęli wysiłek, podjęli trud przełożenia Biblii na język polski, z języków oryginalnych. Owocem była Biblia Tysiąclecia. Pierwsze wydanie ukazało się w roku 1965 dla uczczenia tysiąclecia chrztu Polski. I proszę Państwa, gdy wracamy do pytania, jak czytać Pismo Święte, to nadal Biblią oficjalną Kościoła katolickiego w Polsce od 50 lat ponad pozostaje Biblia Tysiąclecia. Gdy Państwo idą do kościoła, słyszą Państwo Biblię Tysiąclecia w czytaniach mszalnych, w sakramentach, w sakramentaliach, na katechezie, cytaty z Biblii Tysiąclecia. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że od tamtej pory Biblia Tysiąclecia była kilkakrotnie redagowana, poprawiana, uzupełniana, ulepszana. Więc tak między Bogiem a prawdą nie ma jednej Biblii Tysiąclecia, jest 5 Biblii Tysiąclecia, bo każde następne wydanie było troszeczkę inne. Aktualnie mamy 5 wydanie Biblii Tysiąclecia i z niego pochodzą od 2 lat czytania mszalne. Zatem wracamy i podkreślam, bo to bardzo ważne. Jeżeli ktoś ma z Państwa już w domu Biblię Tysiąclecia, to możemy posunąć się dalej. Oczywiście, żeby uniknąć pytania, a co z innymi przekładami, które są w języku polskim? Dlatego, że ostatnie dziesięciolecia obfitowały w wiele przekładów na język polski. A więc mamy tak zwaną Biblię Poznańską. Ona tutaj w naszym rejonie jest mniej znana. To są 3 duże tomy, gdzie komentarz do tekstu biblijnego jest bodaj dłuższy niż sam tekst. Mogę więc powiedzieć, że czytanie tej Biblii jest nieco nużące, bo albo opuszczamy komentarz, albo niemal do każdego zdania są jakieś objaśnienia i potem te objaśnienia sprawiają, że człowiek robi się jakby zmęczony. Ona więc jest bardziej dla jakiejś takiego czytania akademickiego, naukowego, dla przygotowania homilii, dla katechetów, dla nauczycieli i tak dalej. Mamy również Biblię Paulistów. To jest Biblia wydana w Częstochowie. Ona, tak jak Biblia Tysiąclecia i tak jak Biblia Poznańska, jest dziełem zbiorowym. A więc rozmaite księgi biblijne zostały przełożone przez różnych tłumaczy. Dzieła zbiorowe mają to do siebie, że są bardzo niejednolite. Są księgi dobrze przełożone i są księgi słabiej przełożone. Zatem, a Biblia Paulistów ma jeszcze jedną cechę. Tę mianowicie, że jest bardzo uwspółcześniona. To znaczy jej język chce być bardzo współczesny. Tymczasem, tak jak to widzę, wiara, religia, teologia, one zawsze są konserwatywne. Konserwatywne w najlepszym tego słowa znaczeniu, dlatego że one są strażnikiem i nośnikiem tradycji. Konsekwentnie w przekładzie Biblii, przekład Biblii nie może odwzorowywać języka ulicy, nie może odwzorowywać języka młodzieżowego, nie może odwzorowywać języka radia, telewizji i tak dalej. Ten przekład musi mieć charakter sakralny. Muszą tam być terminy religijne. Jeżeli one są niezrozumiałe, to musimy je po prostu poznać, co znaczą, a nie zastępować takimi, które tak głębokiej treści ze sobą nie niosą. Tym niemniej Biblia Paulistów jest bardzo rozpowszechniona i zwłaszcza ludzie młodzi, osoby młode chętnie po nią sięgają. Została jeszcze jedna Biblia. Biblia warszawsko-praska. Ona różni się od tamtych tym, że jest dziełem jednego autora. Przekładu dokonał ksiądz biskup Kazimierz Romaniuk. I ponieważ, proszę Państwa, trzeba mówić tak jak jest, a stronić od jakiegoś takiego ignoranckiego patrzenia, to mógłbym powiedzieć tak. Jeżeli chodzi o Nowy Testament, przekład jest naprawdę dobry. Jeżeli chodzi o Stary Testament, lepiej czytać inne przekłady. Tyle i tylko tyle. Otóż trudno bowiem polecać przekład Starego Testamentu, bo jest taki, jaki jest. Wracając zatem. Biblia Tysiąclecia. I jeżeli ktoś chce czytać Pismo Święte, tak powiedzmy sobie, podjąć taką decyzję i być jej wierny, to radzę, żeby zadbać o swój egzemplarz, żeby to była moja Biblia. I gdy ją mamy, to wtedy podchodzimy do niej w inny sposób, bo staje się częścią naszego życia. Tu jeszcze jedna ważna uwaga. Są różne wydania Biblii od strony typograficznej. Ludzie młodzi mogą kupić wydanie, które jest małe albo wręcz kieszonkowe. Osoby dorosłe potrzebują więcej czcionki, większe czcionki. Są tacy wśród nas, którzy potrzebują naprawdę dużą czcionkę. To jest bardzo ważne, żeby przy czytaniu mieć przyjemność czytania polegającą na tym, że oczy się nie męczą, że człowiek sobie swobodnie czyta bez trudu. Proszę Państwa, od czego zacząć, kiedy już mamy ten egzemplarz Pisma Świętego? Zalecam zwłaszcza Biblię Tysiąclecia, to od czego zacząć? Otóż trzeba zacząć od znaku Krzyża Świętego. Dlatego, że czytanie Biblii zakłada pewne przedrozumienie. Niemcy nazywają to Vorverständnis, przedrozumienie. Otóż Biblia, to jest bardzo ważne, co teraz powiem, powstała z wiary, jako owoc wiary w Boga. I jej celem jest budowanie i umacnianie wiary. Zatem naturze Biblii, samej naturze Biblii, sprzeciwia się jej lektura ateistyczna. Lektura w perspektywie niewiary. Otóż gdy do czytania Biblii zabiera się ateista, człowiek niewierzący albo człowiek walczący, bo i takich nie brakuje, z wiarą czy z Kościołem, to można powiedzieć dosadnie i mocno, że dokonuje gwałtu nad Biblią. Dlatego, że ci, którzy ją zapisali, byli ludźmi głębokiej wiary i chcieli, żeby ci, którzy po to słowo będą sięgać, żeby również budowali swoją wiarę. Ten znak krzyża jest wyrazem wyznania wiary. Ale powiedział ksiądz rektor na początku, że jest żydowska lektura Biblii, jest chrześcijańska lektura Biblii. Oczywiście, że w obrębie chrześcijaństwa można przeprowadzić jeszcze dalsze rozróżnienia. Nie mamy się czasu dzisiaj tym zajmować, ale inaczej czytają Biblię protestanci liberalni, na przykład w Sztokholmie czy w Helsinkach. Inaczej czytają Biblię katolicy w Warszawie, w Portugalii czy we Włoszech, a inaczej czytają Biblię prawosławni w Kijowie, w Irkucku czy we Władywostoku. Wszyscy są chrześcijanami, ale proszę zauważyć, że na czytanie i rozumienie Biblii przekładamy kalkę własnej tożsamości. Ja bym posunął się jeszcze dalej, co jest zupełnie zrozumiałe. Inaczej czytają Biblię kobiety, inaczej czytają mężczyźni. Podejście się różni. Inaczej czytają Biblię ludzie młodzi, inaczej czytają ludzie dorośli, inaczej czytają ludzie, którzy mają bogate życiowe doświadczenie. Inaczej czyta Biblię człowiek zdrowy, zasobny i zamożny. Inaczej czyta Biblię człowiek chory, człowiek, który zwłaszcza stoi wobec perspektywy śmierci albo bardzo cierpi. Więc nie ma jednej wspólnej lektury i rozumienia Biblii. Może być lektura wspólnotowa, gdy dokonuje się na przykład w kościele podczas mszy świętej albo podczas takiej konferencji, jak teraz mamy, ale każdy z nas w gruncie rzeczy rozumie na swój sposób. A co się tyczy Żydów i chrześcijan? Otóż, proszę Państwa, powtarzany jest slogan, że mamy jedną Biblię. Ale to jest nieprawda. Dlatego, że Biblia żydowska, judaistyczna i Biblia chrześcijańska różnią się między sobą. Najpierw różnią się tym, że istnieją dwie części zasadnicze Biblii chrześcijańskiej, nazywane Stary i Nowy Testament. Oczywiście każdy z nas wie, że Żydzi, wyznawcy judaizmu, nie uznają jako kanonicznego, jako ważnego dla siebie i dla swojej wiary Nowego Testamentu. Ale co się tyczy Starego Testamentu, też to nie jest dokładnie ta sama księga. Dlatego, że wyznawcy judaizmu pozostają przy Biblii hebrajskiej, a więc napisanej w języku hebrajskim oraz w małych częściach, w małych fragmentach w języku aramejskim. I na tym koniec. Natomiast za taką, dodajmy, za taką judaistyczną, żydowską lekturą poszli protestanci, którzy przyjmują w swoim kanonie, obok ksiąg Nowego Testamentu, przyjmują tylko te księgi, które w swoim kanonie mają Żydzi. Zatem teraz, kiedy mamy 500 lat reformacji, to do słów, które wczoraj powiedział kardynał Müller, warto po nie sięgnąć, które opublikowano wczoraj na temat reformacji, to warto i trzeba dodać również i to, że reformacja w tym, co się tyczy Biblii, oznaczała judaizację chrześcijaństwa. I więc ten wymiar istnieje do dnia dzisiejszego, bo katolicy, my i prawosławni mają szerszy kanon biblijny. Mianowicie do ksiąg
napisanych i zachowanych po aramejsku i grecku i hebrajsku dochodzą księgi napisane bądź zachowane w języku greckim. Zatem kanon katolicki i prawosławny ksiąg świętych, a kanon to znaczy norma, fundament, jest obszerniejszy niż kanon żydowski. Ale jeszcze jedno, dużo ważniejsze, o czym nam przypomina znak krzyża. Domyślają się Państwo, że żaden wyznawca judaizmu nie poprzedzi lektury ksiąg świętych znakiem krzyża. Otóż krzyż jest symbolem i znakiem specyficznie chrześcijańskim. I taką również jest lektura, chrześcijańska lektura całej Biblii. Otóż tym wszystkim, którzy mówią, że Biblia nas, chrześcijan i wyznawców judaizmu łączy, to trzeba powiedzieć, że łączy nas tak długo, póki jest zamknięta. Natomiast gdy ją otworzymy i zaczynamy czytać, to słyszymy te same słowa, a rozumiemy i wykładamy je zupełnie inaczej. Otóż nie ma czasu, żeby teraz to Państwu wyjaśniać, ale na przykład w rabinicznej egzegezie, czyli komentowaniu, objaśnianiu Biblii hebrajskiej, zupełnie zmieniono biblijne pojęcie Mesjasza. Otóż rabini nie mówią o Mesjaszu jednostkowym, o Mesjaszu jako osobie, co przecież jest obecne na kartach Starego Testamentu, tylko pojmują Mesjasza w sposób zbiorowy, a więc Mesjaszem jest Izrael, uciśniony, cierpiący, wystawiany przez Boga na próbę, wierny Bogu i niewierny. Choćby ten jeden szczegół, a to przecież szczegół nie jest, pokazuje nam, że się różnimy. Nasza chrześcijańska lektura Pisma Świętego jest chrystologiczna od początku do końca. To, drodzy Państwo, nie tylko Nowy Testament mówi nam o Jezusie. Otóż Jezus Chrystus, Jezus Mesjasz ożywia również orędzie i posłannictwo pierwszej części Biblii chrześcijańskiej, nazywanej Starym Testamentem. Tam Jezus Chrystus jest obecny jako tęsknota, jako oczekiwanie, jako obietnica, jako pragnienie, jako nadzieja. Jest obecny na rozmaite sposoby. Otóż musimy pamiętać o chrystologicznym dynamizmie Starego Testamentu, bo on, Stary Testament, jest ukierunkowany na Chrystusa. Ja Państwu powiem, był czas, że miałem bardzo częste spotkania z przedstawicielami reprezentatywnymi środowisk żydowskich, judaistycznych, wierzących Żydów. I oni wyznawali z całą szczerością, że gdy czytają Stary Testament, gdy czytają Biblię hebrajską, bo tak oni nazywają, to jest to dla nich jakby księga bez zakończenia. Księga bez happy endu. Z perspektywy chrześcijańskiej tym zakończeniem Biblii hebrajskiej, Starego Testamentu, jego dopełnieniem i wypełnieniem jest Nowy Testament. A z perspektywy żydowskiej dopowiedzeniem do Biblii hebrajskiej jest Miszna i dwa Talmudy. Talmud palestyński i Talmud babiloński. Ale przecież to są dzieła o charakterze prawniczym, legalistycznym. One mówią, określają, jak ma wyglądać życie wyznawcy judaizmu. Nie ma w nich tej treści narracyjnej, która dominuje w pismach Nowego Testamentu. Otóż wyznawcy judaizmu to czują, a my musimy wiedzieć, gdy zabieramy się do lektury Biblii, całej Biblii, musimy wiedzieć, że na kartach obu części, powtarzam, jest obecny Jezus Chrystus.
Drodzy Państwo, to pierwsza część, następna część w audycji. Jak czytać Pismo Święte? Ksiądz profesor Waldemar Chrostowski. Przyznacie Państwo, z taką ciekawością rzadko kto opowiada o Piśmie Świętym. Wiele można zrozumieć, wiele można się nauczyć. To znakomita lekcja, edukacja naszego rozumu i inne podejście do Pisma Świętego. Drodzy Państwo, kolęda polskich serc. Posłuchajmy, Maciej Wrólewski.
Dziś polskich serc migocą nam światełka o świecie gdzieś daleko za morzami. Gdy gwiazdka lśni, choinka i jasełka pragną tu być i śpiewać razem z nami. Polska to stół gotowy do wieczerzy. Gdziekolwiek jesteś i ileś przeszedł dróg, zawsze tu jest dla ciebie twój talerzyk. I twoja gwiazda tu i tu się rodzi Bóg. Serc naszych płomień niech ogrzeje tę dziecinę. Z nadzieją patrzmy w pierwszą gwiazdkę, złączmy dłonie. Nieśmy kolędę i niech Polski odrobinę ma każdy Polak, co gdzieś w świecie tęskni do niej. Usiądźmy więc, podzielmy się dziś chlebem, bo wspólnie jeść to łączyć z duszą duszę. Najlepszy chleb pod polskim dojrzał niebem. Na wielki głód wystarczy choć okruszek. Gdy w taką noc miliony serc uderzą, za oceanu ze Lwowa, Grodna, Wilna, gdziekolwiek są, niech trwają i niech wierzą. Mocą tych serc niech Polska będzie silna. Serc naszych płomień niech ogrzeje tę dziecinę. Z nadzieją patrzmy w pierwszą gwiazdkę, złączmy dłonie. Nieśmy kolędę i niech Polski odrobinę ma każdy Polak, co gdzieś w świecie tęskni do niej. Polski tak dobrej, jak codzienna kromka chleba. Polski tak cichej, jak modlitwa przy stajence. Tak bardzo, Boże, takiej Polski nam potrzeba. O taką Polskę prośmy Ciebie, o nic więcej. Tak bardzo, Boże, takiej Polski nam potrzeba. O taką Polskę prośmy Ciebie, o nic więcej.
Maciej Wrólewski. Drodzy Państwo, przed następnym takim krótkim komentarzem chciałbym zaprezentować Państwu ten oto utwór. Posłuchajmy. Za chwileczkę będzie jeden, a my za chwilę...
Po kilku tygodniach jednak...
Despacio Desperata Kurskiego. To będziemy za chwilę słuchali. A teraz posłuchajmy tego utworu.
Mirándote. bailar contigo hoy.
Chihuahua.
Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy.
Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.
Oh yeah. Ya, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero decirte a veces despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Eso vendámelo, yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo, mami, esto está mirándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam. Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empecemos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, con delicadeza, pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza.
Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Gościem jest pan redaktor Witold Gadowski. Witam, panie redaktorze. Cześć. Chcieliśmy zapytać jako redakcję o kilka spraw. Może pierwsza, bo kończy się rok, wielu się wybiera na Sylwestra. Telewizja Polska też proponuje, może i tym samym próbuje przelicytować wszystkie stacje telewizyjne. I na sylwestrowej zabawie organizowanej przez telewizję publiczną w Zakopanem pojawi się Luis Fonsi z hitem, tak to obwołano go, Despacito, hit roku 2017. Czy jednak można powiedzieć to na plus czy na minus? Jak pan to ocenia? Bo różnego rodzaju głosy dochodzą. Pierwsza sprawa, że ze 100 tysięcy euro będzie to kosztowało telewizję polską, tym samym Polaków, bo Polacy też dają pieniądze na telewizję polską. I czy rzeczywiście ma się czym telewizja polska pochwalić, bo publicznie już odtrąbiono wielki sukces?
No więc musimy zauważyć, że telewizja publiczna finansowana jest podwójnie z naszych pieniędzy, ponieważ jest finansowana z opłaty abonamentowej, którą płacą wszyscy posiadacze odbiorników telewizyjnych, a przynajmniej powinni, i jest finansowana z budżetu państwa poprzez pożyczki, które są udzielane z budżetu dla telewizji publicznej. Ja wiem już o miliardzie złotych, za chwilę będą następne, więc jest tych pieniędzy dużo i wobec tego możemy od telewizji publicznej wymagać. To nie może być tak, że ktoś nam powie, wy się nie znacie, wy widzowie nic od telewizji nie możecie wymagać. Nie, jest wręcz przeciwnie. Telewizja publiczna powinna realizować pewną misję, misję kulturotwórczą i wychowawczą. I teraz spójrzmy z tego punktu widzenia na plany sylwestrowe pana prezesa Jacka Kurskiego. Pan prezes Jacek Kurski ściga się w komercji, w komercjalizacji i obniżaniu gustów z telewizjami takimi jak Polsat i TVN, usiłując wykazać, że jest bardziej atrakcyjny. I na to przeznacza bajeńskie pieniądze w momencie, gdy telewizja publiczna tonie w długach i jest na granicy finansowej wydolności. To jest pierwszy punkt widzenia. Drugi punkt widzenia. Co nam oferuje w ramach misji telewizja publiczna? Czym różni się Sylwester telewizji publicznej od Sylwestra Polsatu czy TVN-u? Niczym. Większym skomercjalizowaniem. Słynny hit Despacito, o którym ojciec wspomniał, jest hitem, któremu już wiele portali katolickich zarzuca, że przede wszystkim promuje taki libertynizm obyczajowy, wyuzdanie i właściwie atak na tradycyjne wartości. Są nawet tacy komentatorzy, dosyć poważni, którzy dopatrują się w tym hicie treści satanistycznych. Tak więc, czy warto wydawać 450 tysięcy złotych z kieszeni podatników na sprowadzanie takiego artysty do Polski? Czy nie lepiej byłoby wydać to na przemyślany, ciekawy, podnoszący gusta widowni program, który byłby równie atrakcyjny? A tak, cóż mamy? Mamy panią Marylę Rodowicz, która śpiewała już Fidelowi Castro, śpiewała Gierkowi, śpiewała Jaruzelskiemu, śpiewała Gorbaczowowi i śpiewa też Jackowi Kurskiemu. No, mamy po prostu na siłę organizowany festiwal, który swoją wykwintnością i barokowością, bizantynizmem takim, ma przebić koncerty organizowane przez stacje komercyjne. Byłoby to może i zrozumiałe, gdyby to było ukoronowanie wspaniałych dwóch lat rządów pana Kurskiego w telewizji publicznej, która by odnosiła sukces, ale jest wręcz przeciwnie. Jest katastrofa finansowa, merytoryczna. I pan Jacek Kurski funduje sobie taki bal na Titaniku, bo moim zdaniem to jest taki bal na Titaniku, ten Sylwester. Ja rozumiem, że można schlebiać najniższym gustom i promować muzykę, która nie zmusza do refleksji głębszej.
Aczkolwiek my jako Polacy, obywatele, prawda, mamy prawo spodziewać się czegoś więcej od telewizji polskiej, bo to jednak taki wyższy standard powinien być, bo nawet jak ktoś sięgnie po ten tekst tego przeboju lata, no to tak jednoznaczny taki wydźwięk, prawda, można powiedzieć, czy lubieżny, czy taki seksualny. Tak. I teraz
nawet antychrześcijański można powiedzieć, że ten wydźwięk jest. Więc no ja rozumiem, że na Zachodzie nie ma protestów przeciwko takim przebojom, bo tam już wrażliwość chrześcijańska jest stępiona, ale u nas w Polsce prezes, który niedawno siedział w ławce z biskupami na koncercie kolęd bożonarodzeniowych, teraz będzie pląsał przy rytmach, no mówiąc krótko, libertyńskich. To jest zastanawiające. No
właśnie, bo pytanie nieraz, czy musi być na antenie wtedy wszystkiego porówno, prawda, żeby nie przesadzić, bo przecież święta Bożego Narodzenia i piękne kolędy, pastorałki w wykonaniu polskich muzyków, tak? No a z drugiej strony teraz coś takiego na Sylwestra. Czy to jest takie zrównoważenie, czy też nie powinna sobie telewizja polska na coś takiego pozwalać, tak jak pan mówi, i jakoś wyczulać te smaki Polaków, troszeczkę podnosić tą poprzeczkę i szukać tych, którzy rzeczywiście i swoim życiem coś prezentują, no i twórczością.
No Norwid pisał, że poezja jest po to, żeby ludzi przerabiać w aniołów. Czyli sztuka ogólnie rodzi się z takiej metafizycznej zadumy. W sztuce, w której nie ma metafizyki, w której nie ma eschatologicznej.
Gdzieś tam pan, panie redaktorze, zanika. Nie wiem, gdzie pan przeszedł.
A teraz słychać?
Teraz dobrze, tak.
O, więc mówiłem o tym, że sztuka, która nie ma pierwiastków eschatologicznych, metafizycznych, to jest sztuka pusta. To jest sztuka, która jest tylko formalna. Bo prawdziwa sztuka powstaje się z pytania o istotę człowieczeństwa, świata, kosmosu, religii. No wszystko, nie chcę używać górnolotnych słów. I skoro Norwid mówi, że poezja ma przerabiać ludzi w aniołów, to przecież chcielibyśmy od telewizji publicznej, aby chociaż wyższe standardy oferowała niż telewizje, które skupione są tylko na zarabianiu i są postkomunistyczne. I są skupione na demoralizowaniu Polaków. A tymczasem, jak będziemy skakać po kanałach w sylwestrową noc, to nie zauważymy różnicy pomiędzy telewizją publiczną a telewizjami komercyjnymi. Wszędzie będzie tak samo, płasko, głupawo i tak, no taki bal na Titaniku, no. Więc...
Dziękuję. Panie redaktorze, chciałem zapytać, bo wraca afera hazardowa. To
już jest kolejny temat w Radiu Maryja, w informacjach dnia z panem Witoldem Gadowskim. Drodzy państwo, ja też tak nawet nie wiedziałem, że ten Despacito przebój, to chyba ten nasz taki tutaj rodak ze Stratford też tam gdzieś wykonywał ten rodak kanadyjski, Justin Bieber. Ale może, bo później czytałem, jakie tam były skargi mieszkańców Zakopanego, bo tam w tym miejscu, gdzie był koncert, nie można było pić alkoholu, wszyscy się przenosili do bloku, gdzie mieszkali ludzie, tam się odbywały wszelkie konsumpcje alkoholowe związane z tym burdy. No, ja państwu chciałem zaprezentować nasze przebudzenie. Jest to nowa produkcja Bartka wspólnie z moimi wnukami, z ich psem. Można to znaleźć. To jest stary przebój Buzu Skład. Kiedy przyjechałem do Kanady, bardzo często grałem tą piosenkę. To jest wersja Bartka i moich trojga wnuków: Maja, Mikołaj i Maksio, łącznie ze swoim psem. Posłuchajmy.
Słuchać pełnym słońcu, jak pulsuje ziemia, uspokoi twoje serce, niczego już nie zmieniać i uwierzyć w siebie, porzucając sny. Przemija, a nie ty.
Nie wiesz, nie wiesz, nie rozumiesz nic. Nie wiesz, nie wiesz, nie rozumiesz nic. Widzieć parę bobrów przytulonych na patokiem, nie zabijać ich więcej. Cieszyć się widokiem, nie wyjadać ich wnętrzności, nie wchodzić w ich skórę, stępić sobie instynkt łowcy, dobić w naturę i...
Nie wiesz, nie wiesz, nie rozumiesz nic. Nie wiesz, nie wiesz, nie rozumiesz nic.
Wybrać to, co dobre, starszy ksiąg, uszanować swoją godność, doceniając ją, a gdy wreszcie uda się właśnie słowo pokonać, żeby zawsze mieć przy sobie czyjeś ramiona.
Nie wiesz, nie wiesz, nie rozumiesz nic. Nie wiesz, nie wiesz, nie rozumiesz nic.
Wyczuć taką chwilę, w której kocha się życie i móc w niej być stale. Na wieczność w zachwycie, w pełnym słońcu, dumnie na własnych nogach. Może wtedy będzie można ujrzeć uśmiech Boga i...
Nie wiesz, nie wiesz, nie rozumiesz nic. Nie wiesz, nie wiesz, nie rozumiesz nic. Nie wiesz, nie wiesz, nie rozumiesz nic. Nie wiesz, nie rozumiesz nic.
Bartek, Maja, Mikołaj, Maksio i mały ich pies Eddie. Jest kolejna też, a to może zagramy na koniec, ich kolęda Jacka Janowskiego. Mają tutaj święta Bożego Narodzenia w rocznicę śmierci Jacka Janowskiego. Dzisiaj zagramy ją jeszcze raz. A tak teraz krótko przed zakończeniem. Tak, widzą Państwo, co się dzieje w mediach kanadyjskich. Ile jest afer związanych z Trumpem. Ostatnio pana Wolfa książkę musi przeżyć i tę masę takich skandalicznych historii obnaża autor wiadomego pochodzenia. No ale trudno mu się dziwić. Skądś jakieś informacje ma. Czy Donald Trump zostanie impeachment, tak to się nazywa, wiosną załatwiony, czy przetrwa to wszystko? Posłuchajmy taki artykuł, który napisał polski dziennikarz Jacek Przybylski, który interesuje się sprawami w Stanach Zjednoczonych. Ogromny, jasny budynek przy Pennsylvania Avenue, położony niecałe 2 kilometry od Białego Domu, to tu od dziesięcioleci pracują agenci amerykańskiego kontrwywiadu, którzy specjalizują się w rozpracowywaniu niemieckich, chińskich, a zwłaszcza rosyjskich szpiegów. To tu jako wicedyrektor pracował Mark Felt, informator znany jako głębokie gardło, którego wiadomości przekazywane dziennikarzom Washington Post doprowadziły w latach 70. do ustąpienia prezydenta Richarda Nixona. W siedzibie Głównej Federalnego Biura Śledczego w Waszyngtonie urzędował także James Comey, szef FBI, który próbował badać powiązania ludzi Trumpa z Rosjanami i którego Trump wyrzucił z pracy. Dzisiaj w siedzibie FBI urzęduje człowiek, którego śledztwo może przesądzić o przyszłości prezydenta Donalda Trumpa. Jest nim specjalny prokurator Robert Mueller, który został w maju powołany do zbadania sprawy ingerencji Rosji w amerykańską kampanię prezydencką, a także nielegalnych kontaktów z Rosjanami bliskich współpracowników obecnego gospodarza Białego Domu. Człowiek o praktycznie nieograniczonych uprawnieniach i środkach do prowadzenia śledztwa. Pętla się zaciska. Pod koniec października w ręce agentu Federalnego Biura Śledczego oddał się 68-letni Paul Manafort, były szef kampanii prezydenckiej Donalda Trumpa, który został odwołany w sierpniu 2016 roku, gdy New York Times napisał o wartych miliony dolarów przelewach na jego konto, których miała dokonać partia Wiktora Janukowycza. Usłyszał w siedzibie FBI 12 zarzutów, między innymi spiskowania przeciwko USA, spiskowania w celu prania brudnych pieniędzy, bycia niezarejestrowanym agentem obcego wpływu, fałszowania oświadczeń, FARA, system rejestracji dla agentów obcych państw i składanie fałszywych oświadczeń oraz 7 zarzutów dotyczących niedostarczania sprawozdań z zagranicznych banków i kont. Solidne dowody na Manforda FBI ma od dawna. Agentom federalnym udało się bowiem przekonać sąd do wydania pozwolenia na podsłuchiwanie go zarówno przed wyborami prezydenckimi, jak i po zwycięstwie Donalda Trumpa. Pod koniec października FBI postawiło zarzuty również zastępcy Manaforda Rickowi Gatesowi. Manafort nie jest jedną z osobą z bliskiego otoczenia Trumpa, oskarżoną o współpracę z Rosją. W październiku do składania fałszywych zeznań w sprawie kontaktu z przedstawicielami Kremla przyznał się też przed FBI aresztowany w lipcu tego roku George Papadopoulos, prawnik, który był członkiem ekipy doradzającej obecnemu gospodarzowi Białego Domu podczas kampanii przedwyborczej. Agenci służb specjalnych odkryli, że Papadopoulos poleciał w marcu 2016 roku do Rzymu, aby spotkać się tam z tajemniczym profesorem z Londynu, powołującym się na istotne powiązania z rosyjskimi urzędnikami. Profesor miał przedstawić prawnikowi z ekipy Trumpa Rosjankę, która twierdziła, że jest siostrzenicą Władimira Putina, której Putin tak naprawdę nie ma. Podczas spotkania tajemniczy profesor miał też powiedzieć Papadopoulosowi, że Kreml jest gotów udostępnić brudy z e-mail Hillary Clinton, które mogą pogrążyć kandydatkę demokratów. W tym czasie demokraci nie mieli jeszcze pojęcia, że ktoś włamał się na ich serwery. Tymczasem Papadopoulos pod koniec marca spotkał się w Waszyngtonie z Trumpem i z członkami jego zespołu doradców do spraw bezpieczeństwa, podczas którego według FBI miał zaproponować pośrednictwo w zorganizowaniu spotkania z Putinem. Rzekomo oferował też, że jeśli sam Trump nie może polecieć do Moskwy, to Papadopoulos może go na Kremlu zaprezentować. Do agenci FBI przysłuchiwali go w styczniu 2017 roku, zaledwie tydzień po inauguracji Trumpa. Kłamał pod przysięgą, mimo że został jasno ostrzeżony, iż to przestępstwo. Po lutowym przesłuchaniu zmienił zaś numer telefonu komórkowego i wykasował konto na Facebooku, za pomocą którego kontaktował się z tajemniczym londyńskim profesorem. Giorgio Papadopoulos odgrywał w śledztwie jedynie marginalną rolę do momentu, gdy w październiku nie zgodził się pójść na aktywną współpracę z prokuratorem. Rzeczniczka Białego Domu przedstawiła go więc jako jednego z wielu ochotników wspierających kampanię Trumpa. Taka taktyka mogłaby zadziałać, gdyby nie to, że Muellerowi udało się przekonać do współpracy dużo ważniejszą postać z otoczenia Donalda Trumpa. 1 grudnia do FBI zgłosił się generał Michael Flynn. Były doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego przyznał, że świadomie składał fałszywe zeznania, gdy FBI pytało go o kontakty z rosyjskim ambasadorem w Waszyngtonie Sergiejem Kislyakiem. Flynn został zmuszony do odejścia ze stanowiska doradcy prezydenta w Białym Domu 13 lutego 2017 roku, zaledwie po 23 dniach urzędowania, po tym jak media nagłośniły, że ukrywał spotkanie z Kislyakiem. Kontakty z rosyjskim dyplomatą to nie jeden problem generała. Amerykańscy śledczy badali też wątek turecki. Były doradca Trumpa miał omawiać z przedstawicielami rządu w Ankarze plan przymusowego przewiezienia do Turcji Fethullaha Gülen'a. Gülen ma muzułmańskiego duchownego, który przebywa na emigracji w USA, a którego ekipa prezydenta Recep'a Tayyipa Erdogana oskarża o nieudany zamach stanu w 2016 roku. Flynn, jako członek zespołu przejmującego władzę od Baracka Obamy, miał rozmawiać o przewiezieniu Gülen'a prywatnym samolotem do więzienia na wyspie Imrali. Akt oskarżenia wobec Flynna zupełnie pomija wątek turecki w zamian za to, a także za fakt, że prokuratura nie oskarży syna generała. Dawny doradca Trumpa miał obiecywać aktywną współpracę z prokuratorem Robertem Muellerem. Niewykluczone nawet, że Flynn został poproszony o noszenie ze sobą podsłuchu. Pewne jest zaś to, że zarzuty wobec jednego z najbliższych współpracowników amerykańskiego przywódcy zwiększają prawdopodobieństwo, iż Donald Trump zapisze się w historii Stanów Zjednoczonych jako trzeci prezydent, wobec którego wszczęto procedurę impeachmentu po Andrew Johnsonie oraz Billu Clintonie, zwłaszcza że Flynn może ułatwić specjalnemu prokuratorowi wzięcie na cel najważniejszych osób w Białym Domu: zięcia Trumpa, Jareda Kushnera, prokuratora generalnego Jeffa Sessionsa, czy też wiceprezydenta Mike'a Pence'a. Drodzy Państwo, to tyle. Bardzo ciekawy artykuł. Impeachment może już wiosną. To jest troszkę dłuższy. Potrzebowalibyśmy jeszcze parę minut, żeby go skończyć. I 40% ankietowanych Amerykanów jest za impeachmentem Donalda Trumpa. Zresztą to widać w tych mediach. Wszyscy go próbują tutaj zniszczyć. No ale zobaczymy, czy Twitter i to wszystko pomoże Donaldowi Trumpowi. Co nowy rok przyniesie, przekonamy się sami. Już wkrótce. Zapowiedziana piosenka. Bartek z Mają i z Mikołajem zagrają i zaśpiewają teraz dla Państwa kolędę Jacka Janowskiego. Posłuchajmy.
Te światła w oknach zabłysną i pierwsza gwiazda zaświeci, nim przyjdzie święty Mikołaj, by obdarować dzieci. Gdy zasiądziemy przy stole, opłatkiem dzielić się w koło popłynie. Skona pieśń,
kolęda. W milionach domów na świecie słowa dobrze jej znają i pamiętają melodię. Od dziecka przecież śpiewają każdego roku na święta. Przy wigilijnej wieczerzy głosy łączy wspólna pieśń, kolęda. tych, co wciąż dzielą zgubiony świat, na tych, co z nami i przeciwko nam, na tych, co z Bogiem i przeciwko Bogu, na przyjaciół i na wrogu. Na pewno byłoby lepiej żyć bez podziałów i baśni, mieć wkoło samych przyjaciół, jak w najpiękniejszej baśni. Być może dzień taki przyjdzie, a dzisiaj nie choć przez chwilę, bo łączy wszystkich wspólna pieśń, kolęda.
Czyli słowa Jacek Janowski, wykonawstwo Bartek Milczarczyk z Mikołajem, z Mają, kolęda. To tak ku upamiętnienia 15. rocznicy śmierci Jacka Janowskiego, naszego przyjaciela, który przyjeżdżał z takimi pieśniami do klubu za $5, a stworzył szufladę w Toronto, a później już do śmierci był w klubie za $5. Drodzy Państwo, teraz na zakończenie kolędla dla chorych. Jeszcze raz serdecznie dziękuję sponsorom naszej audycji, właścicielom sklepu Eurofood, anonimowemu małżeństwu i panu Edwardowi Moczulskiemu, jak również pani Ani Kolt i znakomitemu też muzykowi zespołu Arka. Także, drodzy Państwo, to tyle na dzisiaj, na zakończenie kolęda dla chorych. Maciej Wróblewski. Pozdrawiam Andrzeja Kulasa i jego małżonkę. Wszystkiego dobrego.
Kolędą zostań dziś chorych, tych, co zmagają się wciąż z bólem, z gwiazdą nadziei, z płatkiem snu. Weź ich w ramiona wszystkich.